Królestwo Boże, oznaki wieczności. Dzień trzeci. Przemienianie naszego świata. Autor Tim Gillespie. Pokaz fajerwerków w San Diego w stanie Kalifornia jest jednym z najbardziej efektownych tego typu wydarzeń na świecie i przyciąga co roku tysiące ludzi. Ubiegłoroczny 2012 pokaz został opisany przez wielu jako epicki. Oglądałem nagranie wideo. Jeśli ty nie miałeś okazji, koniecznie powinieneś to zrobić. W wyniku błędu komputerowego systemu odpalania, 3 z 4 łodzi wypełnionych fajerwerkami pozbyły się ładunków w przeciągu około 10 sekund. Nagranie jest niesamowite. 3 barki z mnóstwem fajerwerków strzelających w górę naraz. Bardziej interesujący od samej eksplozji jest dla mnie fakt, że tłumy zostały w okolicy przez około 35 do 45 minut, aż czyjś głos w głośniku oznajmił coś w stylu: posłuchajcie, to już niestety wszystko. Ludzie czekali na więcej. Spodziewali się migoczących smug fioletu przechodzących w biel i srebro. Czekali na czerwono-biało-niebieskie fajerwerki, które pamiętali z dzieciństwa, które ich dzieci zapamiętają na lata. Czekali na finał. Wiesz, jak to jest być dzieckiem. Ciągle pytasz, czy to już był koniec, a twoi rodzice odpowiadają: jeszcze nie, za chwilę zobaczysz. A ty nie możesz się doczekać. Chcesz po prostu zobaczyć finał. Gdy w końcu nadchodzi, wiesz, że to jest to. Kiedy go oglądasz, masz świadomość, że jest inny, że warto było czekać, że właśnie o to chodziło. Jednak ci biedni ludzie w San Diego przeżyli początek, środek i koniec pokazu w niecałe 10 sekund. Potem czekali w ciszy na finał, który miał nigdy nie nadejść. Stali jakby porzuceni, ciągle czekając na koniec. Prasa opisała zdarzenie słowami takimi jak: rozczarowani i znudzeni w oczekiwaniu na finał, który już się wydarzył. Naprawdę szkoda, że ci wszyscy ludzie zmarnowali swój czas w taki sposób. Gdyby każdy z nich złożył cenne minuty i sekundy swojego czasu na wspólną pulę i przeznaczył na dobry cel, można by dosłownie zmienić świat. Jednak oni tylko czekali na finał. Niedawno wróciliśmy ze spotkania namiotowego w północnej Nowej Anglii. Wspaniałe miejsce, wspaniali ludzie. To było cudowne przeżycie. 4 ludzi została ochrzczona i mieliśmy okazję przebywać ze sobą w historycznym dla naszego kościoła miejscu. Było wspaniale i jestem naprawdę wdzięczny Panu Bogu za to spotkanie. Gdy dotarliśmy na lotnisko w Bostonie, dowiedzieliśmy się o czymś przykrym. Nasz samolot był opóźniony. Wiem, że dla większości ludzi to nie byłby duży problem, ale mam 3 dzieci, a baterie w ich 2 urządzeniach wyczerpywały się. W rzeczy samej byliśmy w opałach. Chłopcy wciąż mieli jakieś kłopoty. Wpadali na wszystko na swojej drodze. Nie mieli się za dobrze, a samo to sprawiało, że ja byłem w podobnym nastroju. Wydawało się, że nigdy nie ruszymy z miejsca. Każde 5 minut opóźnienia samolotu wydawało się być kolejną godziną. Chłopcy mieli kłopot. Byli znudzeni. Ja byłem wściekły, a razem ze mną moja żona. Zmierzamy do puenty. Gdy po prostu czekasz, to sprawia, że nie tylko czas płynie wolniej, ale także daje ci dużo więcej czasu, aby uwikłać się w niepotrzebne kłopoty. Dlaczego to wszystko mówię? Ponieważ jesteśmy ludźmi, którzy doświadczyli wielkiego rozczarowania. Mimo to w naszych sercach wciąż tyli się ten płomyk błogosławionej nadziei, nadziei na przyjście Pana. A w czasie oczekiwania utrzymujemy nasze szaty w czystości na tyle, na ile możemy. Niektórzy z nas sądzą, że powodem przyjścia Jezusa było jedynie zbawienie nas od grzechów oraz, kiedy nadejdzie odpowiednia pora, zabranie nas do nieba. Spójrzmy jednak na słowa Jezusa i sprawdźmy, co On ma do powiedzenia na ten temat. i przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował, i wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi i powstał, aby czytać. I podano mu księgę proroka Izajasza, a otworzywszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. I zamknąwszy księgę, oddał ją słudze i usiadł. A oczy wszystkich w synagodze były w niego wpatrzone. Zaczął tedy mówić do nich: Dziś wypełniło się to pismo w uszach waszych. Co Jezus chciał przez to powiedzieć? Czy mógł mieć na myśli, że sprawiedliwość, pokój i prawość miały zostać ustanowione na wieki? Jego odpowiedź brzmi: tak. Wiemy, że kiedy Pan Jezus coś mówi, na pewno nie znajdziemy luki w jego jasno sformułowanej wypowiedzi. Nie ma żadnych furtek, żadnych tylnych drzwi. Jeśli jesteś podobny do mnie, to lubisz postawić konkretne twierdzenie, a następnie upewnić się, że zostawiłeś sobie jakąś drogę wyjścia, tak aby w wypadku zaproponowania przez kogoś innego lepszego argumentu móc nadal zachować twarz. Jezus jednak tak nie postąpił. Czas sprawiedliwości, pokoju i ugody zaczął się dla ludzi. Jezus sam zapoczątkował go na ziemi swoim życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem. Jasnym było, że nie stało się to tylko dla naszego osobistego zbawienia, ale także, aby zwiastować ubogim dobrą nowinę. Zatrzymajmy się jednak na chwilę i zadajmy sobie pytanie: co jest dla ubogich dobrą nowiną? Czy dobrą nowiną dla ubogich jest to, że wraz z końcem tego nędznego życia pierwszą osobą, którą zobaczymy, będzie Jezus Chrystus, który weźmie nas do nieba? Jak najbardziej. To zawsze będzie dobrą nowiną, tak dla bogatych, jak i ubogich, dla ostatnich nędzników czy pławiących się w luksusie. Czy wiesz, co jeszcze jest dobrą nowiną dla ubogich? Jedzenie, ubrania, ciepła herbata, schronienie. Te rzeczy dają nam zdolność przetrwania kolejnych dni. Czasami dobra nowina jest tym, co może natychmiast załagodzić sytuację. Czy nasza dobra nowina dla ubogich jest czymś, co wpływa na sytuację życiową? Czymś, co pomaga nam wstąpić do teraźniejszego Królestwa Bożego? Czy jest to dobra nowina tylko na przyszłość, czy również na teraz? Jezus żył pod rządami zepsutego i despotycznego systemu. Skandaliczne nadużycia zdarzały się na każdym kroku. Wyłudzenia, nietolerancja oraz bezustanne okrucieństwo. Jednak nasz Zbawiciel nie starał się wprowadzić reform obywatelskich. Nie atakował nadużyć ani nie potępiał wrogów narodu. Nie wchodził w konflikt z organami władzy. Ten, który był dla nas przykładem, trzymał się z dala od ziemskich rządów. Nie dlatego, że był obojętny na ludzkie nieszczęścia, ale dlatego, że ratunek nie leżał w ludzkich i ograniczonych środkach. Aby odnieść skutek, lek musi dotrzeć do ludzi indywidualnie oraz musi odnawiać serce. Czy nasza dobra nowina występuje jedynie pod postacią rozprawki lub księgi? Czy może również przyjąć formę ubrania albo chleba? Bo wiem, czego potrzebuję, kiedy jestem głodny. I mam tu na myśli głód fizyczny. Klękając w wieczerniku z miską wody i ręcznikiem, Jezus zrewidował pojęcie wielkości. Przez głoszenie Ewangelii, a następnie wprowadzanie jej w czyn, odkrył na nowo dobrą nowinę o teraźniejszym Królestwie Bożym. A my rozpaczliwie potrzebowaliśmy tego odkrycia. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. List do Rzymian, rozdział 14, werset 17. Dzieci Izraela stały się prowizoryczną zapowiedzią nadchodzącego Królestwa Bożego. W telewizji i multimediach dokonujemy wyboru programu na podstawie zapowiedzi. Przeglądając trailery, wiesz, czego można się wkrótce spodziewać oraz co nowego w świecie filmowym. ale czasami zapowiedzi sprawiają, że proponowane produkcje wręcz nas odrzucają. Przy innych okazjach sprawdza się coś zupełnie innego, mianowicie zapowiedź zostawia daleko w tyle docelowe widowisko. Widzimy w telewizji trailer nowego serialu i po 2 minutach jesteśmy pewni, że po prostu musimy go zobaczyć. Potem jednak zdajemy sobie sprawę, że tylko te 2 minuty były warte zachodu. Aż do przyjścia Jezusa zapowiedź Królestwa Bożego była raczej nieudana. Dzieci Izraela nie przedstawiły światu charakteru Bożego w interesujący sposób. Nikt, kto obejrzał trailer, nie chciał wybrać się na film. Wielkość była przez nich definiowana jedynie na podstawie faktu bycia wybranym narodem i zachowywania zakonu, tradycji i dziedzictwa. Ubóstwo i nieszczęście były znakami nieprzychylności Boga. Trudno było uznać to za dobrą nowinę dla ubogich i dotkniętych nieszczęściem. Prawo nie stanowiło dobrej nowiny nawet dla tych, którzy starali się go trzymać bez uciekania się do Zbawiciela, ponieważ prawo skazuje i wytyka grzech. Z jednej strony mamy więc świat rozpaczliwie wołający o dobrą nowinę, a z drugiej Jezusa, który zaszczepia tę dobrą nowinę używając czegoś więcej niż tylko prostych słów. Dobra nowina Pana Jezusa wyszła poza teologiczne dysputy i stała się osobowa. Stała się ucieleśniona. Dobra nowina nabrała kształtów i przyjęła postać chleba, odzienia i napoju. Dobra nowina stała się uzdrowieniem ciała. Przerodziła się w społeczność, która nauczała prawdy, dzieliła się wszystkim i nie przechodziła obojętnie obok każdego, kto był głodny, zziębnięty lub nieszczęśliwy. Dobra nowina o niebie stała się dla nich dobrą nowiną o dniu dzisiejszym. Budzili się z nią i zabierali wszędzie, dokąd się udawali. Nie była tylko domysłem dotyczącym czegoś, co miało nadejść już niedługo. To działo się dzisiaj. To właśnie dzisiaj była głoszona Ewangelia o sprawiedliwości, pokoju, przywróceniu wzroku i wolności. Już niedługo. Wszystkie nasze marzenia zostaną spełnione przez ustanowienie wiecznego, pełnego chwały Królestwa Bożego. Niebo natomiast zaczyna się tu i teraz. Zaczynam robić się podekscytowany, ponieważ gdy widzisz, że dobra nowina jest rzeczywista i dostępna od ręki, nie możesz usiedzieć na miejscu. Myślę, że między innymi dlatego uczniowie nie pościli, gdy Jezus był z nimi. Usłyszeli zbyt wiele o dobrej nowinie, by dalej utrzymywać stoicką postawę. Jednak dobra nowina była zbyt ciężkostrawna dla ortodoksyjnych Żydów. To było zbyt wiele i wydawało się takie obce. Dobra nowina była dla nich zbyt uniwersalna, a jej przyjęcie oznaczało, że musieliby pokochać nie dających się kochać. W tym okresie Bóg miał już dość pustych rytuałów. Ich zgromadzenia zaczęły przypominać widowiska, a ich nabożeństwa były dla Boga trudne do zniesienia. Takie rzeczy zdarzały się wcześniej. Przeczytajmy Księgę Izajasza, rozdział 1, wersety 10-17. Wbrew pozorom prorok przemawia do Jeruzalemu. Słuchajcie słowa Pana, książęta sodomscy. Przysłuchuj się uważnie wskazaniu naszego Boga, ludu Gomory. Co mi po mnóstwie waszych krwawych ofiar, mówi Pan. Jestem syty całopaleń baranów i tłuszczu karmnych cieląt, a krwi byków i jagniąt i kozłów nie pragnę. Gdy przychodzicie, aby zjawić się przed moim obliczem, któż tego żądał od was, abyście wydeptywali moje dziedzińce? Nie składajcie już ofiary daremnej, kadzenie, nowie i sabaty mi obrzydły, zwoływanie uroczystych zebrań. Nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości. Obmyjcie się, oczyśćcie się, usuńcie wasze złe uczynki sprzed moich oczu, przestańcie źle czynić. Uczcie się dobrze czynić, przestrzegajcie prawa, brońcie pokrzywdzonego, wymierzajcie sprawiedliwość sierocie, stawiajcie się za wdową. I znów w Księdze Izajasza, rozdziale 58, w wersetach 1-10 czytamy: Wołaj na całe gardło, nie powściągaj się, Podnieś jak trąba swój głos i wspominaj mojemu ludowi jego występki, a domowi Jakuba jego grzechy. Wprawdzie szukają mnie dzień w dzień i pragną poznać moje drogi, jakby byli narodem, który pełnił sprawiedliwość i nie zaniedbał prawa swojego Boga, domagając się ode mnie sprawiedliwych praw. Pragną zbliżenia się do Boga, powiadając: dlaczego pościmy, a Ty tego nie widzisz? Dlaczego umartwiamy nasze dusze, a Ty tego nie zauważasz? Czy to jest post, w którym mam upodobanie, dzień, w którym człowiek umartwia swoją duszę, że się zwiesza swoją głowę jak sitowie, wkłada wór i kładzie się w popiele? Czy coś takiego nazwiesz postem i dniem miłym Panu? Lecz to jest post, w którym mam upodobanie, że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo. Że podzielisz twój chleb z głodnym i biednych, bezdomnych przyjmiesz do domu. Gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza poranna i twoje uzdrowienie rychło nastąpi. Twoja sprawiedliwość pójdzie przed tobą, a chwała Pańska będzie twoją tylną strażą. Gdy potem będziesz wołał, Pan cię wysłucha, a gdy będziesz krzyczał o pomoc, odpowie: oto jestem. Gdy usuniesz spośród siebie jarzmo, szydercze pokazywanie palcem i bezecne mówienie, gdy głodnemu podasz swój chleb i zaspokoisz pragnienie strapionego, wtedy twoje światło wzejdzie w ciemności, a twój zmierzch będzie jak południe. Oto sam Bóg wzywa swój ułożony ortodoksyjny lud. On chciał czegoś więcej niż widowiska, więcej niż ich ofiary, ich pieśni i nabożeństwa. On chciał, żeby ich życie odzwierciedlało Jego miłość w każdym detalu. Ewangelia miała być objawiona w ludzkiej skórze, podać rękę do drugiego człowieka, działać w realny i potężny sposób. Kochaj bardziej zawsze stanowi wezwanie Pana do Jego ludzi. On już dłużej nie udaje. W pierwszym liście Jana, rozdziale 3, wersetach 16 po 18, ukazana jest funkcja Kościoła. Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje i my winniśmy życie oddawać za braci. Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. Gdy Jezus coś opisuje, jest to trudne, ponieważ Jego definicje są takie inne. Często sądzimy, że wiemy, co Jezus chciał powiedzieć, ale On rzadko mówił to, co ludzie myśleli, że powie. Jezus mówił o tym, że podążanie za Nim oznacza schodzenie w dół po drabinie, po której szczeblach cały świat pnie się w górę. Dobra nowina oznacza nowy zestaw wartości, nową trajektorię, nowy cel i nowy styl życia. Dobra nowina o namacalnym Królestwie Bożym nie jest duchową dyscypliną, którą mamy ćwiczyć, ale nowym spojrzeniem na życie. Można to przedstawić na przykładzie określania punktów orientacyjnych. Kiedy pływasz na desce surfingowej, takim punktem będzie jakiś obiekt na brzegu. Gdy zaś pływasz na żaglówce, określony punkt na horyzoncie. Podczas biegu na orientację, punkt na mapie. Co jest takim punktem orientacyjnym w naszym wędrowaniu w wierze? Ważne jest, żeby twój punkt odniesienia, jeśli chodzi o Królestwo Boże, był namacalny. Twój punkt odniesienia powinien mieć ciało. Właśnie dlatego chrześcijańska posługa, zdolność usługiwania sobie nawzajem bez oczekiwania czegoś w zamian, jest rzeczą kluczową dla prowadzenia zdrowego życia wiary w Królestwie Bożym. Zaniedbywanie aktów miłosierdzia jest dosłownie zagubieniem drogi. To jak oglądać Królestwo Boże jak tamten pokaz fajerwerków. Cały show skończył się po paru sekundach, a ty wciąż czekasz na finał. to oznacza bycie znudzonym w Królestwie Bożym, a to przecież nie ma sensu. Dobra nowina oznacza, że mamy uwierzyć, że istnieje pewne królestwo i że to królestwo ma swojego króla. Pozwól, że wytłumaczę, co mam na myśli. Wielu chrześcijan tkwi w tym błędnym przekonaniu, że przyjście Jezusa na ziemię miało na celu jedynie nasze zbawienie. Jednak, jak dowiedzieliśmy się z wcześniej cytowanego tekstu, jego misja nie ograniczała się do zbawienia ducha, ale miała na celu ustanowienie nowego systemu na podstawie Bożych zasad. Ellen White opisuje początek służby Jezusa zapisany w Ewangelii Łukasza, rozdziale 4, wersetach 18-21 w następujący sposób. Jezus stał przed modlącymi się jako żywe wcielenie proroctw, które mówiły o Nim. Tłumacząc przeczytane słowa, mówił o Mesjaszu jako o oswobodzicielu uciśnionych, wyzwolicielu uwięzionych, pocieszycielu strapionych, który przywraca wzrok niewidomym i objawia światu światło prawdy. Imponująca postawa i cudowne znaczenie jego słów podziałały na słuchaczy z niespotykaną dotąd siłą. Przypływ boskiej mocy złamał wszelkie opory. Wzorem Mojżesza ludzie ujrzeli niewidzialnego, ponieważ Duch Święty poruszył ich serca. Żarliwie odpowiadali Amen i modlili się do Pana. Wraz z upływem lat zbyt wiele społeczności utraciło to poczucie misji i popadło w wyobrażenie Jezusa oparte raczej na intelektualnym przekonaniu niż na współczuciu. Królestwo Boże jednak jest królestwem współczucia. Zawsze było i zawsze będzie. Jakub mówi wyraźnie. Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to: nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie niesplamionym przez świat. Królestwo współczucia jest tym, do czego Bóg nas zaprasza. Mamy w nim żyć i wyrażać je swoim życiem. Oznacza to, że musimy przyjąć system tego królestwa i według niego żyć, a to jest coś pięknego. Wielu jest tych, którzy wierzą w królestwo współczucia i działają w nim, jednak wielu z nich nie chce przyjąć do wiadomości, że to królestwo ma króla. Właśnie w tym punkcie chrześcijaństwo może pokazać się jako coś więcej niż dobry styl życia lub religia nauczająca współczucia. W najlepszym wypadku wierzymy w królestwo i uznajemy oraz wielbimy jego króla. Zbyt często jednak bywa tak, że chrześcijanie zaczynają swoją wędrówkę duchową od uznania swojego króla, natomiast odrzucają udział w jego królestwie. Przyjęli źródło łaski w swoim życiu, ale nie są w stanie uczynić swojej wiary namacalną. Zaakceptowali Jezusa jako Zbawiciela, ale odrzucili Go jako Pana. Dali ochrzcić się wodą na odpuszczenie grzechów, umarli dla przeszłości, ale nie powstali w mocy Ducha Świętego do nowego życia w Chrystusie. Przyjęcie Jezusa jako Zbawiciela i jednoczesne odrzucenie Go jako Pana pozostawia wielu wierzących z pustymi rękami. Nie mają dokąd pójść, więc nachodzą współwierzących i próbują naprawiać ich grzechy. Gdybyśmy tylko włożyli tyle wysiłku w bycie dla ludzi rękami Jezusa. Jednym z najpotężniejszych sposobów na przełamanie religii zdegradowanej do filozofii jest zaangażowanie się w religię, która jest namacalna. Dwie historie świetnie nadają się do ukazania tej prawdy. W tym tygodniu otrzymałem maila z ciekawą historią. Grupa handlowców wybrała się na zgrupowanie parę lat temu. Gdy pędzili przez terminal, aby dostać się na samolot, jeden z nich przypadkowo przewrócił stoisko z jabłkami. Biegli dalej, a jabłka latały w powietrzu i toczyły się po podłodze. Zdążyli w ostatnim momencie na odprawę do ich samolotu. Jeden z nich, poruszony przypływem współczucia dla dziewczynki, której stoisko przewrócili, powiedział kolegom, żeby lecieli bez niego i powiedzieli jego żonie, że weźmie następny samolot. Potem wrócił na terminal, po którym walały się rozsypane jabłka. Cieszył się, że to zrobił. Szesnastolatka była zupełnie ślepa. Płakała, a łzy spływały jej po policzkach. W tym samym czasie bezradnie szukała po omacku rozsypanego towaru. Ludzie kręcili się dookoła, a żaden z nich nie zwracał uwagi na jej nieszczęście. Handlowiec przyklęknął na podłodze obok niej, zebrał jabłka, odłożył na stolik i pomógł przywrócić stoisko do porządku. Kiedy to robił, zauważył, że wiele z jabłek zdążyło się poobijać, więc odłożył je do innego koszyka. Gdy skończył, wyciągnął portfel i powiedział do dziewczynki: „Proszę, weź te $40 za szkody, które wyrządziliśmy. Wszystko w porządku?” Wciąż płacząca dziewczyna przytaknęła. Mężczyzna mówił dalej: „Mam nadzieję, że nie popsuliśmy ci dnia do końca.” Kiedy zaczął odchodzić, zdumiona niewidoma dziewczyna zawołała: „Proszę pana!” Zatrzymał się, obrócił i spojrzał w jej ślepe oczy. „Czy pan jest Jezusem?” zapytała. Stanął w pół kroku i zamyślił się. Następnie powoli ruszył na kolejny lot z tym przejmującym pytaniem w sercu: „Czy jesteś Jezusem?” Pewnego razu Abraham Lincoln wybrał się na targ niewolników i w nagłym zrywie współczucia zalicytował młodą czarnoskórą dziewczynę. Wygrał licytację i odszedł ze swoją własnością. Na twarzy dziewczyny pojawiło się posępne, zagniewane spojrzenie, bo wiedziała, że miała przed sobą kolejnego białego właściciela, który będzie ją krzywdził. Jednak kiedy oddalili się z dzielnicy niewolników, Lincoln powiedział do niej: „Jesteś wolna.” „Co to znaczy?” zapytała. „To znaczy, że jesteś wolna.” „Czyli mogę być tym, kim chcę?” „Tak, możesz być kimkolwiek zechcesz.” „I mogę mówić to, co chcę?” „Tak, co tylko przyjdzie ci do głowy.” „Czy to znaczy, że mogę pójść tam, gdzie chcę?” „Tak jest. Jesteś wolna.” „W takim razie”, powiedziała dziewczyna, „pójdę z tobą.” Ta druga historia ukazuje kolejną prawdę. Gdy spotykasz Jezusa, już z nim zostajesz. Zbyt często myśleliśmy, że nasza ortodoksja, nasze właściwe wierzenia, to życie w Królestwie Bożym. Jednak równie często zapominaliśmy, że nasza ortopraksja, nasze słuszne postępowanie, jest tym, co robimy w Królestwie Bożym. Czy nasza wiara stała się podobna do wiary tych ludzi w San Diego, czekających na finał, znudzonych, rozczarowanych i bez ruchu? Czy czekamy na drugie przyjście bez myśli o cierpiących, którzy są wokół nas? Adwentyści dnia siódmego mają króla i mają królestwo. Zadaniem Kościoła nie jest wykonanie za ciebie służby, ale zapewnienie szansy, abyś mógł się zaangażować. Niezależnie od twojej pasji, twój Kościół powinien pomóc ci żyć tą pasją. Służenie w twojej pasji jest ogromną częścią życia w Królestwie Bożym. Nabożeństwo sobotnie powinno być czasem na wysławianie naszych chwil z Bogiem, które przeżywamy, kiedy świadczymy i służymy większej społeczności. Jednak od zbyt dawna chodzenie do kościoła jest dla nas duchową kulminacją tygodnia. Wypowiadamy doniosłe słowa, świetna muzyka wprowadza nas w Bożą obecność, ale często zbyt mało czasu poświęcamy na wyrażanie wdzięczności dla Boga, wdzięczności za odkrycia i uczynki, których pozwolił nam dokonać w ciągu całego tygodnia, miesiąca, każdej minuty, każdego dnia. Jeśli będziemy siedzieć i nic nie robić, nasze zgromadzenia zaczną nużyć Pana Boga. Unamuno, hiszpański filozof, opisuje rzymski akwedukt w mieście Segovia w swojej ojczystej Hiszpanii. Został zbudowany w roku 109 naszej ery. Przez 1800 lat doprowadzał chłodną górską wodę do suchego i gorącego miasta. Blisko 60 pokoleń ludzi piło z tego dopływu. Potem przyszło inne pokolenie, niedawne, które powiedziało: ten akwedukt jest tak wielkim cudem, że powinien być zachowany dla naszych dzieci jako eksponat muzealny. Dosyć już się napracował, zwolnimy go od obowiązków. Tak zrobili. Położyli nowoczesne, żelazne rury. Dali starożytnej budowli upragniony spokój. Akwedukt zaczął się rozpadać. Promienie słoneczne padające na suchą zaprawę sprawiły, że zaczęła się kruszyć. Cegły i kamienie obluzowały się i groziły zawaleniem. Czego nie zniszczyły lata służby, bezczynność wprawiła w rozkład. To samo może się stać z kościołem, który nie inwestuje w służbę dla innych. Wielki skrzypek Niccolò Paganini zapisał swoje wspaniałe skrzypce miastu Genui, miejscu swoich narodzin, ale tylko pod warunkiem, że nie będzie się na nich grać. Był to niefortunny warunek, bo drewno wykazuje skłonność do subtelnego zużycia, kiedy jest używane, lecz gdy leży przez dłuższy czas, zaczyna się rozkładać. Znakomite, łagodnie wymodelowane skrzypce zostały zjedzone przez korniki, leżąc w gustownej walizce, pozbawione wartości poza tą pamiątkową. Spróchniały instrument przypomina nam o tym, że życie pozbawione służby innym traci swój sens. Tak więc oto prawda. Istnieje pewne królestwo i to królestwo ma króla. A ten król w 4 rozdziale Ewangelii według Łukasza powiedział wyraźnie, jaki ma cel. Powinniśmy przyjąć taki cel, jaki miał Jezus. Łaska, sprawiedliwość, współczucie, życzliwość i uzdrowienie. Jeśli nasze zbory charakteryzują się tymi cechami, nie tylko będą pełne, będą przepełnione.